spada bezrobocie. Resort pracy podał, że bezrobocie we wrześniu wyniosło 6,9%. To o 0,1 mniej niż w sierpniu i to najmniej od 1991 roku. Co ciekawe, wyłomem jest Pomorze. U nas bezrobocie wzrosło o 0,7%. Liczba bezrobotnych w końcu września w stosunku do tego samego miesiąca rok temu zmniejszyła się o ponad 206 tysięcy osób. To oznacza spadek na poziomie 15,6%. W urzędach pracy były we wrześniu 154 tysiące wolne miejsca pracy, mniej niż miesiąc wcześniej o 0,2%. Czy to dobrze, czy źle? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś gościem Natalia Bogdan, prezes Jobhouse, Agnieszka Cichocka, inkubator przedsiębiorczości Starter, koordynator Gdańsk Business Week, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spada bezrobocie, liczba wolnych miejsc pracy też spada. No właśnie, jak dziś możemy ocenić sytuację na rynku pracy, no i jak pomóc przedsiębiorcom w poszukiwaniach pracowników?
To ja może tylko, żeby jeszcze utrudnić ocenę sytuacji. Patrzymy na te dane i tutaj mówimy stopa bezrobocia w okolicach 7%. Na Pomorzu to jest poniżej 6%, czy w okolicach 6%. Natomiast ja bym się do tych cyfr i tych wyliczeń i tych danych nie przywiązywał, dlatego że tak naprawdę jaka jest sytuacja polskiego rynku pracy, przekonamy się za 2 miesiące. Mamy w tej chwili bezprecedensowy, największy w historii odpływ pracowników związanych z przechodzeniem na emeryturę. To się wiąże oczywiście ze zmianą czy powrotem do dawnych zasad emerytalnych. Według różnych szacunków od 300 do ponad 400 tysięcy ludzi wystąpi o przejście na te emerytury, więc tak naprawdę tutaj te dane jeszcze nie uwzględniają tego zjawiska. Jest taki raport NBP przygotowany mniej więcej 3 miesiące temu, z którego wynika, że bezrobocie po tym odejściu na emeryturę może w Polsce wynosić, uwaga, poniżej 5%. NBP szacowało stopę bezrobocia po tych odejściach emerytalnych na 4,8, 4,9. W związku z tym to będzie jeszcze bardziej pogłębione to zjawisko. I rzeczywiście, no w tym momencie kluczowe jest pytanie, jak moim zdaniem, jak zaktywizować tych Polaków, którzy jeszcze nie osiągnęli wieku emerytalnego i z różnych przyczyn nie podejmują pracy. Bo oczywiście tej pracy jest coraz więcej i ta stopa bezrobocia jest coraz niższa. Natomiast ten poziom aktywności zawodowej jeszcze można w Polsce podnieść. Wiele osób przywykło do życia bez pracy albo w inny sposób się zachowuje na rynku pracy. Jedną z kluczowych rzeczy jest przekonanie pracodawców, żeby częściej stosowali elastyczne metody, ale w sensie czasu pracy. Tu nie chodzi o to, żeby omijać umowę o pracę, że mamy zatrudniać na śmieciówki.
Dobrze, że wyjaśniamy.
Tak, natomiast o elastyczność w godzinach pracy. Polska jest jednym z państw w Europie, gdzie liczba osób pracujących na cząstkę etatu jest najniższa. Tak? Wszędzie, szczególnie to widać bardzo dobrze w Niemczech, tam jest 6 razy więcej niż w Polsce osób, które pracują na cząstkę etatu. I przepraszam, to nie jest żadna uwaga antykobieca czy antymęska. Przede wszystkim dotyczy to kobiet. W momencie, kiedy trzeba pogodzić różne obowiązki życiowe z pracą zawodową, to żeby panie mogły pracować na 3/4 etatu, 3/5, w jakikolwiek sposób, żeby pracodawcy chcieli zatrudniać w ten sposób, żeby tu byli bardziej elastyczni. To jest bardzo ważne i wiele osób może skłonić do tego, żeby pójść do pracy.
I tutaj poruszyłam bardzo ważny temat, bo rzeczywiście aktywizacja kobiet myślę, że jest rozwiązaniem, które pomoże polskiemu rynkowi pracy, bo w Polsce nadal tylko 4 na 10 Polek, które są w wieku produkcyjnym, pracuje. Tak dla porównania ze średnią na przykład w Szwecji, gdzie pracuje prawie 80% kobiet, które mogłyby pracować, a w Polsce jest to 61%, to jest to ogromna różnica. Więc właśnie gdyby pracodawcy wyszli z takim elastycznym czasem pracy, trochę właśnie z takimi motywacyjnymi propozycjami dla kobiet, to myślę, że to mogłoby pomóc. Kolejnym tematem jest też zachęta Polaków, którzy mieszkają za granicą, zwłaszcza na przykład w Wielkiej Brytanii, do powrotu do Polski. My jako Agencja Pracy odnotowujemy coraz więcej zapytań z Wielkiej Brytanii od Polaków, którzy myślą o powrocie. I myślę, że tam jest prawie milion osób, które mieszkają i pracują tam, więc gdyby chociaż część z nich wróciła do Polski, to myślę, że też mogliby pomóc naszemu rynkowi.
O co pytają ci Polacy?
Część osób pyta ogólnie, czy w ogóle jest praca w Polsce, na jakie zarobki mogą liczyć, a część jest już zdecydowana i wysyła nam CV, jest po prostu zdeterminowana do tego, żeby wrócić. Często wracają całymi rodzinami, więc myślę, że to jest trend na najbliższe miesiące i nie fiksowałabym się na te dane, które są teraz, bo rzeczywiście ten poziom bezrobocia jest dosyć niepokojący, zwłaszcza dla pracodawców, którzy mają problem ze znalezieniem po prostu pracowników, ale rzeczywiście i te emerytury, i powrót Polaków z Wielkiej Brytanii zwłaszcza, i aktywizacja kobiet to są te aspekty, które mogą pomóc naszej gospodarce.
Mhm. Ja też myślę, że taki elastyczny czas pracy jest bardzo ważny i u nas też jakby to nie jest jeszcze też tak popularne jak w innych krajach, żeby na przykład pracować w domu. I ten dojazd, szczególnie dla kobiet, które no, często jednak jeszcze w Polsce głównie opiekują się dziećmi, więc jakby dojazd do biura, szczególnie w dużym mieście, w jedną, w drugą stronę, kiedy stoi się w korkach i to zajmuje 3 godziny tak naprawdę, no jest bardzo dużym wyzwaniem, więc taka możliwość pracy z domu myślę, że bardzo zaktywizowałaby polskie kobiety do tego, żeby podjąć pracę z powrotem. Myślę też, że powinniśmy być bardziej może otwarci też na inne rynki, bo jednak w innych krajach Europy ten rynek, na rynek pracy przyjeżdża bardzo dużo osób z innych krajów, no a my jednak cały czas jesteśmy takim społeczeństwem, które jest dość monokulturalne i które nie jest chętne do tego, żeby oddawać ten rynek pracy innym. Chociaż myślę, że to też powoli się zmienia i pewnie będzie się zmieniało w kolejnych latach, więc myślę, że i ten powrót Polaków i gdybyśmy też troszkę otworzyli granice, być może na wschód, to też by nam trochę pomogło. No i myślę, że też jakby jeżeli pracodawcy byliby bardziej otwarci no, na takie niestandardowe metody, o których też tutaj mówiliśmy, czy byliby bardziej elastyczni, to byłoby dużym atutem.
A dlaczego nie są? Jak ich przekonać do takich form zatrudniania?
A to znaczy nie mówmy, że nie są, dlatego że ja myślę, że każda firma jest inna, każda firma ma swoją historię. Tam, gdzie jest duża walka, tam, gdzie jest duża walka o pracownika, czyli na przykład w Trójmieście, to sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż w mniejszych ośrodkach, gdzie to bezrobocie jest znacznie wyższe, bo my też z jednej strony no to się zachwycamy tymi danymi. Ja przypomnę, te najnowsze dane pokazują, że w Gdyni bezrobocie wynosiło 3,2%, w Gdańsku 3,3%. To w ogóle to już jest, nawet się przyjmuje, że 7% nie chce pracować, czyli pracują nawet niektórzy z tych, którzy nie chcą. Ale z drugiej strony no, mamy taki powiat człuchowski, gdzie jest ponad 13%, bytowski, gdzie jest 11% bezrobotnych. Więc to jest bardzo różna sytuacja geograficznie. To jest bardzo, bardzo mocno zróżnicowane. Druga kwestia jest taka, ja przepraszam tych pracodawców, którzy są nowocześni i dobrze myślą, ale przez całe lata pracodawca niespecjalnie musiał dbać o pracowników.
No jeszcze 3-4
lata temu obowiązywało powiedzenie, nie podoba się, na twoje miejsce czeka 10, 20, 50. W związku z tym wielu osobom, ja przepraszam tych nowoczesnych pracodawców, którzy myślą inaczej, ale wielu pracodawców zupełnie nie przywiązywało wagi do tych relacji z pracownikami czy jakichś ułatwień. Natomiast żeby nie tylko wrzucać kamyczek do ogródka pracodawców, ja chciałem o drobnej rzeczy edukacyjnej czy około edukacyjnej powiedzieć. My tu mówimy, że trzeba zaktywizować kobiety. To jest absolutna racja, to jest bardzo ważne zjawisko na rynku pracy, ale ja przepraszam, jeżeli część przedszkoli czy innych placówek jest otwarta do 16:30 czy 17:00, no ja przepraszam, ja wiem, że być może jedno czy dwójka dzieci teraz by siedziały dłużej, ale my musimy już otworzyć się na takie możliwości, żeby kobiecie ułatwić pewne zadania. Ja pamiętam oburzenie części środowiska nauczycielskiego, gdy są jakieś ferie czy dłuższe przerwy i rodzice dopytywali o to, czy są otwarte świetlice. No to wręcz mieliśmy czasami takie sygnały, że pracownicy oświaty,
że to były
tak, niestosowne pytania, no ale powiedzmy szczerze, jeżeli ktoś ma starsze dzieci, ja mam starsze dzieci, no to wakacje to jest tak naprawdę sama radość. Jeżeli ktoś ma dzieci mniejsze, które wymagają cały czas opieki, to tak naprawdę pojawia się problem. Wszystkie ferie, wszystkie dni wolne. No jeżeli chcemy, żeby kobiety wróciły gremialnie na rynek pracy, czy weszły nawet w jakimś takim wycinkowym czasie pracy, jak na przykład te pół etatu czy 3/4 etatu, to musimy także instytucjonalnie pomóc właśnie w takim zakresie, żeby się nie martwiła pani, że jak wyjdzie 15:30 i wyjdzie 5 minut za późno, to gdzieś tam się spóźni do przedszkola, że w świetlicy ktoś będzie krzywo patrzał na to, że za późno odebrała dziecko. Nie, tutaj trzeba wyjść nie tylko z jakby z nowymi zachowaniami pracodawców, nie tylko pracownicy muszą też się do tego dostosować, ale też całe otoczenie. Ja mówię tu o szkołach i przedszkolach, ale przepraszam, popatrzmy, może nie w Trójmieście, ale trochę dalej, w jakich godzinach są otwarte urzędy. Jeżeli chcemy coś załatwić, godzina 15, no jak pogodzić pracę no, z normalnymi obowiązkami życiowymi? Ja mówię, są oczywiście wyjątki, w Gdyni nawet w sobotę jest urząd miejski otwarty, natomiast to nie jest tylko tak, że to zależy od kobiety i od urzędu i od pracodawcy, ale od systemu edukacji, urzędów, od całego otoczenia.
Chociaż niektórzy zwracają uwagę na to, że na przykład takim argumentem dla właśnie pracowników, żeby zacząć pracować w danej firmie, byłyby przyfirmowe przedszkola. No. Czy to jest taki duży problem, żeby taką ochronkę przedszkole otworzyć? Taki punkt opieki, nawet nie przedszkole, punkt opieki.
To pewnie zależy od wielkości firmy. Jeżeli są duże organizacje, które zatrudniają kilkaset osób, no to na pewno to nie byłoby problemem. Bądź na przykład te biurowce, które teraz się otworzyły, to myślę, że to nie byłoby kłopotem. Zresztą chyba nawet...
No ale są, tak, one są otwierane.
Jest przedszkole. No, ale
przy
mamy
Gdańskim
też...
Parku Naukowym również.
Tak, ale musimy pamiętać, że jednak większość firm działających w Polsce to są małe przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 9 pracowników, więc no, musimy też się liczyć z tym, że takie przedszkole to są koszty, więc nie dla każdego pracodawcy jest to możliwe, ale wtedy z pomocą przychodzą właśnie elastyczne godziny pracy, bądź możliwość częściowego home office'u. Ja sama taką metodę stosuję u siebie w firmie, ja zatrudniam akurat same kobiety, więc muszę, a chcę też przede wszystkim im pomóc. I niektóre osoby pracują zdalnie częściowo, bądź nawet całościowo, tylko przyjeżdżają do biura na przykład raz na tydzień, bądź raz na 2 tygodnie, żeby dopełnić jakieś formalności.
A mają tak zadanie do wykonania i po prostu muszą je w jakimś tam czasie konkretnym wykonać.
Tak, z tym, że też w mojej branży jest to możliwe, bo ja zajmuję się rekrutacją, więc też część rzeczy można zrobić przez wideokonferencję, czy zdalnie na przykład zamieścić ogłoszenia. Ale też rozumiem, że są firmy, w których jednak ta obecność jest konieczna, no bo jeżeli ktoś pracuje na recepcji, no to nie ma możliwości, żeby obsłużył tego klienta zdalnie, ale tam, gdzie jest to fizycznie możliwe, to jak najbardziej popieram i zachęcam pracodawców do tego, żeby troszkę wyjść jednak w stronę tych swoich pracowników.
My też staramy się zwracać uwagę pracodawców i przedsiębiorców na wagę edukacji, dlatego że oni bardzo dużo środków inwestują jednak w zatrudnianie i poszukiwanie pracownika na tu i teraz, ale ze względu na to, że ten rynek jest tak przepełniony i że naprawdę brakuje pracowników, widzimy taką potrzebę, żeby już inwestować właśnie w taką młodzież, która jest, nie wiem, pod koniec gimnazjum czy liceum i żeby właśnie taką inicjatywą jest właśnie Gdańsk Business Week, gdzie to jest właśnie projekt dla młodzieży w wieku od 15 do 19 lat. I oni tak naprawdę już w tym wieku zaczynają swoje pewne inicjatywy i też mają kontakt z tymi firmami, z przedsiębiorcami, którzy z nami współpracują, więc to jest jakby dla tych pracodawców też taka możliwość takiego w cudzysłowie wychowania sobie pracownika i pokazania też wartości firmy, dlatego że później, kiedy ta młoda osoba już zostaje studentem, czy wchodzi tak naprawdę na rynek pracy, to ma ogromny wybór i nie znając jakby tych firm, nie współpracując z nimi wcześniej, no to niekoniecznie właśnie wybierze tą, więc myślę, że to też jest bardzo ważne, żeby zaczynać jak najwcześniej, żeby już tym młodym ludziom pokazywać możliwości przyszłej drogi zawodowej, żeby oni też byli tacy trochę z nami związani.
Państwo się rozpisali na temat przedszkoli. W niektórych przedszkolach wręcz mówiono rodzicom, że przedszkole to nie przechowalnia dla dziecka, a pani Katarzyna napisała, że naliczane są w niektórych przedszkolach opłaty za spóźnienie. No i chyba czas pomyśleć nad tym, żeby tę sytuację zmienić. Mówiliśmy też, Artur wspominał o emerytach, o wcześniejszych emeryturach, o niższym wieku emerytalnym, ale były robione badania, z których wynika, że osoby z kręgu wieku 60+, ponad 60% wypowiedziało się, że mimo, że idzie na emeryturę, oni chcą dalej pozostać na rynku pracy, więc może to też nie będzie takie tsunami, jak nam się wydaje.
No, by tak się wydarzyło, natomiast z drugiej strony są te dane, że 80% zamierza przejść na emeryturę i w jakimś zakresie kontynuować pracę. Czy u dotychczasowego pracodawcy, w mniejszym zakresie czasu, może w takim samym. Natomiast tak naprawdę jak to wygląda, to się właśnie przekonamy za 2-3 miesiące. Ja dlatego mówiłem, że te badania, one oczywiście są prawidłowe tu i teraz. Natomiast sytuacja na rynku pracy może wyglądać zupełnie inaczej. Nie oszukujmy się też, trzeba powiedzieć jasno, że duża część kobiet, które odejdą na tą emeryturę jesienią tego roku, no będzie się zajmowała czy opiekowała na przykład swoimi rodzicami, starszymi osobami w rodzinie. W związku ze starzeniem się społeczeństwa te potrzeby opiekuńcze w naszym kraju są coraz większe. Samorządy bardzo często nie nadążają z realizowaniem tego zapotrzebowania,
ja myślę, że to jest
tej
problem,
opieki.
Problem, który nas zaskoczył.
Trochę nas zaskoczył, chociaż można było przewidzieć, po prostu to widać nawet z tej piramidy wieku, którą przecież można przeanalizować. To wszystko widzimy, jak starzeje się społeczeństwo. W związku z tym część osób oczywiście pozostanie na rynku pracy, ale część kobiet, z drugiej strony powiedzmy szczerze, z punktu widzenia problemów tych rodzin, to jest fantastyczne rozwiązanie, że można iść w wieku 60 lat na emeryturę. Oczywiście, powiedzmy uczciwie, ta emerytura kobiety w wieku 60 lat nie będzie zbyt wysoka. To wynika jakby z całego systemu, z tego, że ten czas przewidywanego życia jest dość długi od 60 lat. Natomiast z punktu widzenia takich potrzeb właśnie opiekuńczych, zajmowania się ciocią, chorą matką, czasem babcią nawet, to powoduje, że ten problem w jakimś sensie zostanie, ten problem opiekuńczy zostanie zaspokojony właśnie przez te osoby odchodzące na emeryturę.
No tutaj może jest wyzwanie dla młodych startupów. Jak rozwiązać problem opieki osób starszych? Może ktoś coś sensownego wymyśli i ułatwi życie i tym starszym osobom i właściwie nam wszystkim, nam ludziom w sile wieku, którzy albo już opiekują się swoimi rodzicami, babciami, albo to jest przed nami i jak pogodzić to z życiem zawodowym. W pozyskiwaniu pracowników pomóc może dziś informacja nie tylko o tym, ile zarabia się w danej firmie, choć to pewnie jedna z najważniejszych informacji, ale też i jak ta firma jest zarządzana. Chodzi o atmosferę, przepływ informacji, styl zarządzania, no i właśnie twarda ręka czy miękkie kompetencje zarówno szefa, szefów, jak i pracowników. Który model jest lepszy, który lepiej się sprawdza? No i teraz też jest moda na miękkie kompetencje.
Tak, mówi się nawet o takim modelu zarządzania i turkusowych organizacjach tak zwanych, czyli organizacjach, które są zarządzane tak naprawdę przez całe zespoły. To znaczy cały zespół ma wpływ na podejmowanie decyzji w firmie. Czasami takie firmy nie mają nawet takiego formalnego lidera, czyli takiego szefa, dyktatora trochę, który dyktuje warunki, a wszyscy w firmie mają głos. I rzeczywiście też ta komunikacja w turkusowych organizacjach jest inna, bo jest przede wszystkim skierowana do tego, żeby zarządzać przez wartości, a nie tylko przez cele twarde, czyli na przykład liczby, zyski. I zysk tak naprawdę jest traktowany jako miernik efektywności, a nie cel sam w sobie w takich firmach, więc myślę, że to zdecydowanie jest trend przyszłości. I właśnie w związku między innymi z sytuacją na rynku, gdzie trudno jest pracowników przyciągnąć, to taki styl zarządzania myślę, że może bardzo zachęcić pracowników do podjęcia pracy w danej organizacji.
Myślę, że zdecydowanie to się bardzo, bardzo zmieniło, bo w przeszłości bardziej były takie rządy twardej ręki, a teraz jednak dużo bardziej stawia się na te kompetencje miękkie.
Ale to w młodych firmach właśnie najbardziej, a tu jeszcze te rodzinne, te takie prowadzone w starym stylu, jest ich jeszcze, myślę, więcej.
Być może tak, ale wydaje mi się, że już jakby w takich dużych firmach też i korporacjach, są to zazwyczaj korporacje, które gdzieś tutaj mają swoje siedziby, ale są to korporacje międzynarodowe. No to one też troszeczkę wyznaczają te trendy i pokazują drogę. I myślę, że też trochę inni przedsiębiorcy nie będą mieli wyjścia i będą musieli też podążać za tym trendem, ze względu na to, że tak jak mówimy o problemie na rynku pracy, to też jest takim atutem, który na pewno przyciąga pracownika, bo pensja to jest jedno, ale oczywiście no, można zarabiać duże pieniądze, ale kto z nas chciałby przychodzić do firmy, w której się źle czuje?
Spędza połowę życia,
dokładnie, prawda. Bo jednak spędzamy większość naszego czasu w pracy, więc wydaje mi się, że każdy z nas jednak chce poczuć tę ideę firmy, chce czuć się zaangażowany w jej cele i w jej wartości i teraz coraz więcej ludzi jednak wybiera bardziej wartości niż samą pensję, bo jakby no oczywiście jest to ważne, ale no nie powiedziałabym, że najważniejsze.
Natalia Bogdan, Agnieszka Cichocka, Artur Kiełbasiński. Za chwilę skrót wiadomości w Radiu Gdańsk. My porozmawiamy za moment. 10:33, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Natalia Bogdan, prezes Jobhouse, Agnieszka Cichocka, inkubator przedsiębiorczości Starter, koordynator Gdańsk Business Week, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Aż 68% ze 100 największych korporacji z listy Forbes 500 współpracuje ze startupami poprzez inkubatory, akceleratory czy bezpośrednio w nie inwestując, wynika z raportu KPMG. Startup dla korporacji, produkt na zamówienie. Czy to przyszłość dla startupów, czy może jedna z możliwości rozwoju? A także nie patrzmy tylko pod kątem możliwości rozwoju startupów, ale także tych i korporacji, a może i, bo mówimy o korporacjach, które mają pieniądze, mają środki, żeby zainwestować w innowacje, które wiążą się często z pewnego rodzaju ryzykiem. Nie małym, ale jak namówić mniejszych przedsiębiorców, żeby próbowali współpracować ze startupami, że właśnie te takie malutkie startupy są w stanie rozwiązać ich konkretny problem. I to może sprowadzić tą małą firmę, która zamawia produkt, usługę, nie wiem, rozwiązanie danego problemu, na wyższe tory rozwoju.
Ja tu jestem trochę bardziej pesymistycznie nastawiony niż Iwona Wysocka, dlatego że żeby rozmawiać
o tym... Ja tylko pytania zadaję.
Ale jest pewna taka sugestia w tych pytaniach. A zupełnie na poważnie mówiąc, my musimy popatrzeć na gospodarkę, szczególnie polską, przez pryzmat jej tak naprawdę potrzeb, które wiążą się z tym, co robimy. Jeżeli robimy meble za miliardy euro rocznie, to ja przepraszam, oczywiście jakaś doza innowacyjności zawsze się przyda, zawsze coś będzie można tam poprawić, lepiej toczyć te nogi do stołu, czy lepiej lakierować blat, natomiast zakres tego, co można technologicznie zmienić, jest względnie niewielki. I tutaj ja nie sądzę, żeby firma, która działa na niewielkiej rentowności, ma czasem kłopot z zatrudnieniem ludzi, bo nie jest w stanie im więcej płacić, nagle poszła w wielkie innowacje. Tu zejdźmy na ziemię, tutaj będzie zupełnie to...
Ale są unijne fundusze na badania i rozwój, z których można skorzystać.
Są czasami te fundusze...
mogą skorzystać i startupy na to... z taką
Dobrze,
firmą.
Ale ja może dokończę myśl. Natomiast dlatego bardzo często mówimy o tym, że my musimy całą gospodarkę dźwignąć na zupełnie inny poziom rozwoju technologicznego. Właśnie zainwestować w te badania i rozwój. Robić nowocześniejsze rzeczy niż fotele do niemieckich samochodów, czy robić nowocześniejsze rzeczy niż toczyć te nogi do krzeseł i stołów. I jeżeli rzeczywiście będą się pojawiały takie specjalizacje, na przykład przykładem może być gospodarka morska, gdzie my nie robimy masowo dużych serii prostych statków, tylko robimy rzeczy bardzo skomplikowane, jednostkowe, wchodzimy w konkretne nisze. I tutaj pole dla rozwoju startupów, dla rozwoju właśnie do wydawania pieniędzy, dobrego wydawania na badania i rozwój jest przeogromne. To jest ta sfera, gdzie jesteśmy w miarę wysokotechnologicznie i gdzie się dużo dzieje. Natomiast duża część polskiej gospodarki jest niestety na bardzo niskim poziomie tego rozwoju technologicznego i tutaj z tej strony ja bym nie oczekiwał, że będzie wielkie zainteresowanie startupami, inwestycjami. Oczywiście mogą być pojedyncze przypadki. Natomiast z czasem, kiedy będziemy wchodzili na coraz wyższy właśnie poziom rozwoju innowacyjnego, na inny poziom technologiczny, tak, wtedy jest nadzieja, że więcej polskich startupów przebije się gdzieś tam do światowej czołówki, że będzie większe zainteresowanie także tych mniejszych i średnich firm. Także to, że na razie tak się nie dzieje, to jest tak naprawdę przejaw tego, gdzie jest trochę polska gospodarka i w którą stronę musimy ją bardzo mocno zmieniać.
A może brakuje nam wizjonerów wśród tych małych firm? Niektóre małe firmy się świetnie rozwijają.
Znaczy, ja myślę, że też nie możemy patrzeć na innowacje tylko pod takim względem technologicznym, bo jakby innowacje też mogą się objawiać w różnych innych dziedzinach, jakby jeżeli chodzi też o sam proces funkcjonowania firmy. Ale wydaje mi się, że też kluczem do tego na pewno jest znalezienie takiej przestrzeni, gdzie te firmy będą miały możliwość poznania i współpracy w ogóle z tymi startupami, poznania i zobaczenia, jakie są trendy, co się dzieje i też z uczelniami, bo trochę teraz tak jest, że startupy swoje, korporacje swoje, małe firmy swoje, a uczelnie swoje i jest... tworzą się oczywiście te przestrzenie typu inkubatory, czy akceleratory, czy różne konferencje, gdzie staramy się stworzyć tą przestrzeń. My też organizujemy taką konferencję Venture Day, która też ma skupiać razem i fundusze inwestycyjne, i praktyków, i przedsiębiorców szukających różnych innowacyjnych pomysłów. No ale pytanie jakby na ile te firmy widzą taką potrzebę i na ile uczestniczą w takich różnych inicjatywach. No bo pierwszym krokiem jakby jest poznanie tego, co się dzieje, poznanie ludzi, jakiś pewien networking. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. A jednak trochę tak jest, że na uczelniach głównie jednak wykładowcami są teoretycy, a nie praktycy. Więc te osoby, które jakby wychodzą z uczelni, nie do końca to są osoby, które później będą tworzyć jakieś innowacyjne produkty i też jakby nie znają firm, nie znają ich potrzeb, nie znają jakby tej drugiej strony, więc wydaje mi się, że no, to jest duży kłopot i nad tym trzeba popracować.
Mm-hmm. Od lat.
Ja z mojej strony widzę coraz większą otwartość korporacji na współpracę ze startupami bądź z mniejszymi firmami. Myślę, że duże firmy coraz częściej doceniają tą elastyczność mniejszych organizacji, to, że tam decyzje podejmowane są szybciej i też taką większą elastyczność ze strony właścicieli bądź pracowników. W związku z tym, że no nie są to bardzo rozbudowane struktury, gdzie jest wiele osób decyzyjnych i tak dalej, więc ja obserwuję, że coraz częściej firmy doceniają takie mniejsze firmy bądź nowe firmy i to przynosi korzyści obu stronom, bo i te startupy mogą się rozwijać dzięki współpracy z większymi firmami i też te korporacje dzięki takiej współpracy zyskują elastyczność i fajne, ciekawe, kreatywne rozwiązania.
Znaczy te korporacje na pewno widzą taką potrzebę, ale właśnie pytanie jest... Jak zainteresować te mniejsze firmy, żeby też podejmowały taką współpracę.
Żeby to było bardziej masowe w pewnym sensie.
Tak. I żeby też jakby tak nie rozchodzić się, żeby te potrzeby, które na przykład mają firmy, żeby one też miały odzwierciedlenie w nauczaniu i na naszych uczelniach. A teraz wydaje mi się, że no jednak tak nie jest. No
to ale ja też podam... czasami żartuje się, że jest kwestia tego, o czym myślą w startupach, tak? Mm-hmm. Jeżeli startup odpowiada na jakieś realne problemy i zapotrzebowanie
chodzi,
gospodarki,
tak
to tak. Tak, ale jeżeli ja czytam, że w tym samym czasie w całej Polsce, w różnych parkach naukowo-technologicznych około 10 firm pracowało nad metodami jeszcze szybszego i skuteczniejszego zamawiania pizzy i rozliczania płatności za tą usługę, no to ja myślę, że być może jest to jakaś nisza, natomiast chyba nie jest to przyszłość rynku i wszystkiego, co się dzieje, bo są już systemy, które dość sprawnie pozwalają tą pizzę nam zamawiać. Oczywiście trzeba je doskonalić, natomiast też nie można wpadać w taki kanał, że teoretycznie wymyślimy coś, co jest potrzebne,
o to mi właśnie
tylko
chodzi.
To musi być odpowiedź na realne problemy gospodarcze, tak? A niestety no, to, o czym mówimy o polskiej gospodarce, o jej słabościach, cały czas mówimy, korporacje zamawiają, średnie firmy zamawiają, coś się dzieje. No, tak naprawdę zmiana technologiczna w polskiej gospodarce nastąpi wtedy, kiedy te firmy średnie czy małe, te zatrudniające 15-20 osób, kiedy tam pojawi się myślenie, co tu zracjonalizować, nie możemy już jechać na tym, że pracownik jest tani.
Albo mamy problem taki i taki, wyrzucamy gdzieś na jakąś specjalną platformę do tego, nie wiem,
ale
platforma
nawet idźmy
zamówień.
Na uczelnię, czy dogadajmy się z najbliższą uczelnią, to już jest jakby ten, natomiast mówię, w wielu miejscach ten to jądro polskiej gospodarki to jest niestety cały czas dość prosta produkcja.
Tak, tylko że to zazwyczaj jest tak, no bo też startupy tworzą różne osoby, tak? I są to osoby, które są doświadczone i już jakby niejedno...
To jest normalna sytuacja,
dokładnie,
tak?
Więc jakby no...
Wiedzą, co jest na rynku, co jest
tak,
potrzebne.
Tak, wiedzą, co jest na rynku, no ale jakby też już trzy razy zbankrutowały, trzy razy interes upadł, musiały się podnieść, zacząć od nowa, znaleźć inny pomysł, więc wydaje mi się, że to, że... No ale są też takie osoby, które właśnie mają na przykład taki pomysł typu szybsze zamawianie pizzy, no i muszą też gdzieś go przepracować i dojść do tego, że może to nie jest to, ale często na przykład takie osoby, jeżeli są zmotywowane, kreatywne, to przechodzą z takiego pomysłu do zupełnie innego, który naprawdę fajnie się sprawdza i wchodzi na rynek, więc...
A ja dam tylko Państwu inny przykład. Uważam, że jest świetny akcelerator technologii kosmicznych w Pomorskim Parku, w Pomorskiej Strefie Space 3AC, gdzie pojawiają się duże pomorskie firmy, pokazują, jaki mają problem. Chodzi o informacje, dane satelitarne, jak usprawnić działanie w poszczególnych firmach. I jest ogłaszany konkurs na rozwiązanie konkretnych problemów. Zgłaszają się startupy. Te z najlepszymi pomysłami przechodzą dalej, mają wsparcie. I te duże pomorskie firmy, porty, firmy spedycyjne zamawiają już potem finalny produkt, współpracują. Obie firmy się rozwijają. I ta wielka spedycyjna, i ten mały startup. I to jest, uważam, pomysł na najbliższą przyszłość, żeby rozwinąć te dziedziny gospodarki, pomóc tym maluchom i rozwiązać problemy konkurencyjności również tych naszych dużych firm. Natalia Bogdan, Agnieszka Cichocka, Artur Kiełbasiński, Iwona Wysocka.
Reklama.
Uff, chyba się udało. Jak sądzisz?
Żartujesz? Przyjęcia to twoja specjalność.
Tak, było świetnie. O, tylko to segregowanie. Tu papier, tam szkło, plastik i resztki jedzenia.
Przecież jesteśmy supersorterami. Damy radę.
Gdańsk włącza się do ogólnopolskiego systemu segregacji odpadów. Od kwietnia 2018 roku w altanach śmietnikowych ustawionych będzie po 5 pojemników. Na szkło, papier, metale oraz tworzywa sztuczne, bio i odpady resztkowe. Zostańmy supersorterami. Więcej na czystemiastogdańsk.pl.
Zaskakująca oferta w serwisach BMW Stunek. Już teraz zapraszamy Cię na wymianę opon lub kół wraz z darmową kontrolą Twojego BMW. Dodatkowo możesz skorzystać z promocyjnych pakietów na zakup oryginalnych akcesoriów BMW. Relingi, uchwyt na narty oraz boks dachowy. Tylko teraz z rabatem 20%. O szczegóły zapytaj w autoryzowanych serwisach BMW Stunek w Gdańsku, Gdyni i Olsztynie. bmw.stunek.pl.
Żużlowy mecz sezonu już w najbliższą niedzielę. Zdunek Wybrzeża Gdańsk w walce o awans zmierzy się z drużynowym wicemistrzem Polski z roku 2016 Getwell Toruń. Gdańszczanie mają do odrobienia tylko 4 punkty straty z pierwszego meczu. Z pomocą pełnego stadionu musi się to udać. Stadion Żużlowy przy ulicy Zawodników 1, niedziela 8 października, godzina 15:30. Zdunek Wybrzeże Gdańsk, Getwell Toruń. Musisz tam być. Bilety do nabycia na biletywybrzeżegdańsk.pl. Patronat Radio Gdańsk.
Szanowni Państwo, równowaga to podstawa. Dlatego zapamiętując nową, ważną informację, warto o jakiejś innej zapomnieć. Alior Bank proponuje, by zapomnieć o kilku datach spłat pożyczek, zamieniając je na jedną łatwą do zapamiętania ratę z atrakcyjnym oprocentowaniem. Warto o tym pamiętać. Przypominamy o tym w placówkach i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości.
210 nagród na 21 urodziny Centrum Handlowego Klif w Gdyni. Świętuj z nami i weź udział w wyjątkowej zabawie. Przekonaj się, że u nas każdy ma szczęście. Wygrywaj nagrody, które czekają właśnie na Ciebie. Odwiedź nas między 29 września a 8 października. Sięgnij po jedną z nagród i spełnij życzenia swoje i swoich najbliższych. Zakupy już dawno nie były tak ekscytujące. Więcej informacji znajdziesz na stronie klif.pl.
Reklama.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Natalia Bogdan, prezes Job House, Agnieszka Cichocka, inkubator przedsiębiorczości Starter, koordynator Gdańsk Business Week, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Porozmawiajmy teraz trochę o takiej twardszej ekonomii. Ministerstwo Finansów potwierdziło w przekazanym Polskiej Agencji Prasowej komunikacie, że dostrzega potrzebę wprowadzenia zmian, które uproszczą system stosowanych stawek podatku VAT i wyeliminują systemowe niedoskonałości struktury obniżonych stawek VAT. Zdaniem doradców podatkowych ujednolicenie stawek VAT może być prawdziwym szokiem dla konsumentów. Obecnie funkcjonują trzy stawki podatkowe na żywność: 23%, 8% i 5%. Ministerstwo Finansów wprawdzie na chwilę obecną nie przewiduje wprowadzenia jednolitej stawki VAT, jest tylko mowa o potrzebie wprowadzenia zmian, no ale rzeczywiście, no nawet taka żywność, trzy stawki bardzo rozbieżne. Jaka stawka zadowoliłaby wszystkich, gdyby wprowadzić, ujednolicić?
Nie ma takiej stawki. Nie ma stawki i nie ma szansy ujednolicenia, dlatego że powiedzmy, jak płacimy VAT. Najbiedniejsze rodziny w naszym kraju z przyczyn naturalnych najczęściej od swoich zakupów płacą 5% VAT, bo jest to żywność, ten wydatki na żywność w tych najbiedniejszych rodzinach są względnie dużą część ich budżetu pochłaniają i wprowadzenie jednej stawki, na przykład na poziomie 16 czy 17%, żeby to było neutralne dla budżetu, po prostu spowodowałoby skokowy wzrost kosztów tych najbiedniejszych rodzin, a to jest, nie jest ani potrzebne z przyczyn społecznych, ani z przyczyn polityki społecznej. Żaden rząd się na to nie zdecyduje, więc zapomnijmy o mówieniu, że będzie jedna stawka VAT. Natomiast o co chodzi w tym komunikacie? Bo ja się pod tym komunikatem absolutnie podpisuję. Pamiętam, była taka sytuacja, jak wprowadzono te trzy stawki, to był styczeń 2011 roku, że gdzie w sklepie, dotyczy to ciastek, pączek taki jednodniowy był opodatkowany 5% VAT-em, ciastka, które leżały w piekarni, ale nie były opakowane, były oprocentowane 8% VAT-em, a ciastka, które leżały w hipermarkecie na półce zapakowane, takie, które mogą miesiąc czy dwa, czy pół roku leżeć, było opodatkowane stawką 23%. I to dawało nieprawdopodobne pole manewru różnym oszustom, różnym próbom naciągania rzeczywistości, różnym próbom manipulowania tą rzeczywistością. I tutaj, jak rozumiem, chodzi o taką sytuację, w której uda się wyeliminować wszystkie te sytuacje, w których nie ma jednoznacznej interpretacji, jaką stawkę stosować. No jest ta absurdalna sytuacja, o której w Radio Gdańsk mówiliśmy wielokrotnie, że jest inaczej opodatkowany produkt kupowany w kawiarni na wynos, a inaczej, jeżeli chcemy spożyć na miejscu. W jednym przypadku jest to produkt, w drugim przypadku jest to usługa. To powoduje daleko posunięte tą sytuację niepewności i takie sytuacje należy wyeliminować, ale też powiedzmy szczerze, oczywiście nie dotyczy to 99% uczciwych przedsiębiorców. Różnice w stawkach VAT czasami wykorzystują oszuści podatkowi. Wtedy VAT naliczony i ten VAT, który trzeba zwrócić, jest po prostu bardzo korzystna sytuacja dla takiego nieuczciwego przedsiębiorcy. Więc na pewno nie będzie jednej stawki VAT, to jest po prostu niemożliwe. Natomiast gdyby ktoś powiedział, a może nie trzy stawki, tylko dwie, to ja bym chyba głosował zdecydowanie za takim rozwiązaniem, bo jest to pewne uproszczenie, ujednolicenie zasad, więc zmieniajmy, ale zapomnijmy o jednej stawce VAT. Mhm.
Czy ja się podpisuję pod tym, że powinniśmy ujednolicić tą stawkę w pewnych kategoriach, tak jak właśnie mówiliśmy o ciastkach, czy o tym cateringu, no bo ja też często gdzieś tam w naszej pracy dostaję takie pytania, czy zastanawiamy się, czy jedliśmy na miejscu, czy ktoś nam przywiózł ten catering, bo to ma wówczas inną stawkę, inaczej to rozliczamy, to możemy odliczać, tego nie możemy, więc no jest to bardzo skomplikowane i wydaje mi się, że to utrudnia po prostu pracę i też no nie ma jakichś podstaw, żeby dalej to stosować. Ale jeżeli chodzi o tą jedną stawkę VAT, no to też wydaje mi się, że tak nie będzie, że to jest niemożliwe. No i że to też jakby zahamowałoby w pewien sposób rozwój, no bo jeżeli chodzi jeszcze o 23% VAT na całą żywność.
No właśnie, to równać no to jeszcze, w dół czy w górę,
ale po
te
prostu
stawki.
Jakby są takie usługi, które są bardzo drogie, czy nie wiem, budowa domu, czy coś, co naprawdę kosztuje nas kilkaset tysięcy, no i wówczas no nie byłoby nas na to stać i zahamowałoby to rozwój w bardzo duży sposób, więc wydaje mi się, że no nie powinniśmy dążyć do takich rzeczy.
O, ale też jest różny VAT, zdaje się, na książki takie, które możemy nabyć w księgarni, a
na
te publikowane cyfrowo.
Tak. Ale to akurat jest przykład wykwitu intelektualnego Unii Europejskiej, a nie nasze lokalne działania.
No, ja akurat mam tutaj trochę odmienne zdanie, bo ja jestem za ujednoliceniem, żeby ten VAT nie był rzeczywiście aż 23%, tylko był niższy, ale jednak jednakowy na wszystkie produkty i usługi. Według mnie to byłoby sprawiedliwe dla wszystkich i dla firm, które w większości przypadków płacą 23% VAT i wystawiają tak swoje faktury i dla osób, dla konsumentów. Prawdopodobnie w pierwszym etapie to wiązałoby się jednak ze wzrostem cen i z takim szokiem pewnie dla konsumentów indywidualnych, ale z czasem myślę, że wszyscy by się do tego przyzwyczaili i uprościłoby to pracę działów księgowych i tak naprawdę nas wszystkich, bo nie trzeba by było się zastanawiać, czy na mleko jest inny VAT, czy na jajka jest inny. No i tak jak wzrósł VAT z 22% na 23%, teraz już prawie nikt o tym nie pamięta i jakoś się do tego przyzwyczailiśmy i daliśmy sobie radę, więc myślę, że gdyby te stawki ujednolicić, to też z czasem byśmy się do tego przyzwyczaili, a długoterminowo byłoby to z korzyścią dla budżetu państwa i dla konsumentów.
Ja jednak polemicznie tutaj, czym innym była różnica 22-23, a czym innym była różnica, gdyby z VAT z 5% na tą żywność najprostszą skoczył do 16 czy 17, to jest jednak 10 punktów procentowych czy 12, więc ja uważam, że ta różnica jest za duża. Zamożniejsze rodziny, być może byłaby taka sytuacja, że one by nie odczuły tej zmiany, dlatego że wydałyby więcej na jedzenie, ale w zamożnych rodzinach jedzenie stanowi niewielką część wydatków. Jeżeli ja pomyślę, że moje rachunki za gaz owatowane 23% nagle by spadły o 7%, no to jestem zachwycony pomysłem. Natomiast nie zmienia to faktu, że te najbiedniejsze rodziny, którym jest po prostu najciężej, nie możemy, a które najwięcej proporcjonalnie wydają na żywność, ja jestem przeciwny temu, żeby tą zmianę, to uproszczenie, które rzeczywiście byłoby dobre teoretycznie, żeby one ponosiły przede wszystkim koszt tej zmiany stawek VAT-u. Więc może zamiast 3 stawek VAT-u zróbmy 2 stawki VAT-u. Na pewno ten system wymaga poukładania logicznego, ale taka skokowa cena, wzrost cen żywności nie podoba mi się, prawdę powiedziawszy.
Chyba nikomu by się nie podobał, no ale to tak pójdźmy dalej. Jak mamy dzisiaj 23, 8 i 5%, 2 stawki, to jakie mogłyby zadowolić wszystkich?
Nie wiem, 22
takich stawek,
i 7.
które by zadowoliły wszystkich, to nie ma.
10 i 5.
Ja jestem za 15.
15, czyli jedna. Serdecznie Państwu dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Natalia Bogdan, prezes Job House, Agnieszka Cichocka, inkubator przedsiębiorczości Starter, koordynator Gdańsk Business Week, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk, niebawem wiadomości w Radiu Gdańsk, a po nich Gdynia Główna osobista i tradycyjnie Piotr Jacoń wraz z gościem. Już teraz serdecznie zapraszam, a Państwu serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo. Do widzenia.